Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku powiem, jak w 10 prostych krokach założyć swój pierwszy sklep internetowy. Mówię o tym dlatego, ponieważ sam prowadzę sklepy internetowe, mam wielu znajomych, którzy zarabiają kosmiczne pieniądze na sklepach internetowych, na sprzedaży internetowej w Polsce i za granicą. Dlatego chcę się podzielić swoim doświadczeniem i myślę, że temat e-commerce'u jest idealny dla osób, które po pierwsze chcą pracować zdalnie, po drugie chcą zatrudniać niewielką ilość pracowników, no i po trzecie chcą zarabiać dużo pieniędzy w biznesie, który jest skalowalny, który można robić międzynarodowo również, no i zarabiać na tym po prostu dużo pieniędzy. Zaczynamy od punktu pierwszego, od tego, co chcemy sprzedawać. To jest bardzo kluczowe z tego względu, że jeżeli będziemy szli w ślady Biedronki czy Ikei, to trafiamy w 90% społeczeństwa, sprzedajemy produkty tanio do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Możemy również wybrać taki kierunek, że sprzedajemy nasze produkty drogo do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Czyli powiedzmy mebel można sprzedać za 1000 zł i mebel można sprzedać za 40 tysięcy złotych. Można sprzedać buty za 300 zł i sprzedać buty za 12 tysięcy złotych. Tak? Tylko że jeżeli będziemy robili tanie produkty, no to mamy bardzo duży rynek. Jeżeli będziemy robili drogie produkty, no to ten rynek nam się zawęża, ale mamy też mniej obsługi klienta, więcej uwagi poświęcamy jednostkowo jednemu klientowi, a przy masówce raczej nie rozmawiamy z nikim, tylko po prostu prowadzimy sprzedaż. Więc pierwsze pytanie to jest, co chcemy sprzedawać? Drugie pytanie, które jest konsekwencją pierwszego, to jest to, komu będziemy to sprzedawać? Kto jest naszą grupą docelową? Czy trafiamy do Kowalskich, czy trafiamy do bogatych przedsiębiorców, czy trafiamy do kobiet, czy trafiamy do mężczyzn, czy trafiamy do dzieci i w jakim kraju, czy w Polsce, czy za granicą, bo od tego też zależy to, jakie ludzie kupują produkty. Czy jak będziemy sprzedawali zimowe kołdry w Hiszpanii, no to nasz sklep nie ma sensu go tam wprowadzać, tak? W związku z tym jeszcze możemy podzielić tą kategorię, komu sprzedajemy, na B2B i B2C, czyli czy sprzedajemy do firm, czy sprzedajemy do normalnych Kowalskich. Powiedzmy, że my, jak prowadzimy sklep internetowy z książkami, współpracujemy z firmami, które sprzedają nam taśmę, kartony, naklejki do etykieciarki, czy same drukarki, komputery i tak dalej, więc my współpracujemy z firmami, które prowadzą sklepy internetowe dla takich sklepów jak my, czyli sprzedają nam na przykład kartony w jakiejś tam ilości. Więc też się trzeba zastanowić, czy chcemy współpracować z firmami, czy z normalnymi klientami. I punkt numer 3, który musimy rozpatrzeć, to skąd bierzemy produkty. I teraz, jeżeli mamy produkty, które sami produkujemy, no to mamy swoje produkty. Jeżeli bierzemy produkty z zewnątrz, no to prawdopodobnie to jest albo producent, albo hurtownia, tak? Czyli my na przykład książki bierzemy albo od wydawców, albo z hurtowni, która sprzedaje książki. Doliczamy do tego jakąś drobną marżę w przypadku naszego sklepu, no i po prostu sprzedajemy to dalej. I teraz, jaki jest jeszcze model w tych produktach, który można zastosować? Bardzo ważny, który pewnie rozwiniemy w kolejnych odcinkach, bo pewnie o to będziecie pytać. My w przypadku naszego sklepu Albrecht International mamy swój magazyn, czyli tu, gdzie nagrywam, jak ktoś z Was był u nas na warsztatach, to wie, że po drugiej stronie mamy sklep internetowy za drzwiami. I mamy swój magazyn, czyli przychodzi do nas na przykład 1000 książek, rozkładamy to na półkach i potem kompletujemy Wam do zamówienia. Tą książkę ściągnąłem tutaj z regału. Więc jeżeli zamówisz tą książkę, to ona wyjdzie tutaj 2 metry obok mnie ze stołu do pakowania, paczka, przyjedzie kurier z InPostu i to zabierze. Drugi rodzaj, który można zastosować, to jest magazyn zewnętrzny. Jest wiele firm, które świadczą taką usługę, że bierzesz tą książkę z hurtowni, wysyłasz tą książkę do magazynu obcego, do kogoś, kto się zajmuje tym, że magazynuje towar i go wysyła, i ta firma magazynuje twoją paczkę, bierze za to pieniądze, pakuje twoją paczkę i ją wysyła bezpośrednio do klienta. Czyli z hurtowni nie zamawiasz tego do domu albo do swojego biura, tylko z hurtowni zamawiasz to po prostu do człowieka, który świadczy taką usługę i za ciebie magazynuje te rzeczy i je wysyła. Natomiast trzecia opcja, którą rekomenduję na start, to jest opcja związana z dropshippingiem. Czyli jeżeli ktoś zamówi ode mnie ze sklepu internetowego tą książkę, ja jej nie mam na swoim magazynie, mój kolega nie ma tego na magazynie, z którym współpracuję, ta książka jest bezpośrednio w hurtowni. I teraz mój sklep internetowy wysyła informację do hurtowni, że potrzebujemy jedną sztukę Briana Tracy Psychologia Sprzedaży. Wysyłamy to na adres Jan Kowalski, ulica Jana Pawła 3, Wrocław. Hurtownia wysyła tą paczkę za mnie i potem muszę za to zapłacić, czyli za wysyłkę, za spakowanie, no i za samą książkę. Więc tak naprawdę ja udostępniam tylko sklep internetowy, możliwość zakupu, ktoś kupuje, Informacja leci do hurtowni i hurtownia bezpośrednio to wysyła. Czyli nie mam żadnego stanu magazynowego, nie mam żadnych produktów u siebie w biurze czy w domu. To leci po prostu beze mnie. Czyli moją rolą jest przede wszystkim to, żebym ten produkt zareklamował, tak jak teraz mówię, słuchaj, kup tą książkę. Powiedzmy, że ten film będzie miał kilka tysięcy wyświetleń, więc tych książek zejdzie 20 i te 20 sztuk poleci bezpośrednio z hurtowni i ja nie muszę tych 20 sztuk książek mieć na półce. Jeżeli zobaczysz, piszesz na YouTubie how to do dropshipping albo how to sell on Amazon, how to sell on Shopify, są filmy, które mają po 6, po 9, po 10 milionów wyświetleń, trwają po kilka godzin, są dokładne poradniki, jak to robić i w Polsce też tak to działa. Na przykład większość butików odzieżowych w Polsce bierze swoje ubrania z jednej, z dwóch, z trzech hurtowni. Wszystkie butiki mają to samo, tylko po prostu zdjęcia są inne. W związku z tym działa to też w modelu dropshippingu. Jeżeli będziesz chciał znaleźć swoje produkty, to też się nazywa to sourcingiem produktów, tak samo jak w nieruchomościach mamy sourcing, tak samo tutaj w e-commerce też się nazywa sourcing produktów, czyli wyszukujesz po prostu produktów w hurtowniach albo polskich, albo możesz szukać tego w hurtowniach zagranicznych swoich produktów, albo na AliExpress, na Alibabie, gdzieś na tych chińskich portalach też możesz znajdować produkty, które będziesz chciał czy chciała sprzedawać. Więc tyle, jeżeli chodzi o to, skąd brać produkty na ten moment. Pewnie, jeżeli będziecie chcieli, możemy powiedzieć o tym więcej. W punkcie czwartym musimy zastanowić się, czy sprzedajemy w jakimś marketplace, czy sprzedajemy we własnym sklepie internetowym, który jest piątym punktem, więc wracając do marketplace'u. Mamy coś takiego jak eBay, Amazon, Allegro i mamy też marketplace'y, które są dużymi sklepami internetowymi. Czyli powiedzmy mamy sklep X.com i X.com nie sprzedaje, nie produkuje wszystkich komputerów czy wszystkich gier, które tam ma i jakichś tam urządzeń elektronicznych. Jeżeli jesteś producentem jakiegoś towaru albo ściągasz jakiś towar, to możesz w takim marketplace'ie ten towar udostępnić i po prostu dzielić się swoją marżą. Więc jest dużo stron internetowych, sklepów internetowych, które agregują wielu sprzedawców i po prostu to, że generują ruch na tą swoją stronę sprawia, że można te produkty sprzedawać. Więc to jest nie tylko Allegro i Amazon, ale też duże sklepy internetowe. Więc musisz się zastanowić, czy chcesz wchodzić na Allegro i na Amazona, czy robisz to na własnym sklepie internetowym, albo robisz to i to. Problem jest taki, że na przykład Allegro, kiedy już ze wszystkimi promocjami dobijesz do 20% prowizji, jak sprzedasz coś za 2000, to zapłacisz 400 zł prowizji. W związku z tym no, robią się to już bardzo duże pieniądze. No i jak ci zablokują konto, to jest po sprzedaży, więc to jest bardzo ważne. Punkt piąty no to jest właśnie własny sklep internetowy. Jest wiele rozwiązań, które możemy zastosować, żeby swój pierwszy sklep uruchomić. Mamy takie platformy jak powiedzmy Shopper, Shoplo, iDoSell, jakieś inne platformy. To jest generalnie SaaS. SaaS, czyli Software as a Service, czyli kupujesz po prostu sklep, płacisz za to na przykład 1000 zł rocznie albo 200 zł miesięcznie, jakąkolwiek opłatę tam będzie aktualnie i oni się zajmują utrzymaniem całej infrastruktury, a ty po prostu masz sprzedawać produkty i usługi, ewentualnie wyedytować sobie szablon, dodawać jakieś wtyczki. Tak? Czyli to jest coś, co sprawia, że masz spokojną głowę, nie musisz się znać na programowaniu. Jeżeli chcesz zacząć sprzedawać ubrania, koszulki, cokolwiek, po prostu wrzucasz to tam i to działa. I raczej nie ma prawa się to wysypać, chociaż przypadki się zdarzają oczywiście zawsze. I albo będzie to właśnie gotowe rozwiązanie, albo będzie to twoja własna platforma, czyli na przykład WooCommerce, albo będzie to Presta, albo jakiekolwiek inne rozwiązanie, które ktoś ci zaproponuje. I z tym jest już więcej zabawy, bo jak wciśniesz guzik aktualizuj, no to generalnie możesz się spakować i zawijać firmę, no bo jest tak dużo zależności, wtyczek i tak dalej, o których trzeba pomyśleć, że bez sztabu programistów to jest bardzo ciężko coś takiego prowadzić. Więc na samym początku zachęcam do tego, żeby skorzystać z gotowych rozwiązań, zobaczyć jak się sprzedaje, mieć wszystkie produkty i potem ewentualnie przepiąć się na własne rozwiązanie dalej. Kolejna sprawa, punkt numer szósty, to jest księgowość, magazyn i wysyłki. Musisz mieć jakiś program magazynowy, musisz mieć jakiś program księgowy, no i jakąś platformę do wysyłek. My na przykład korzystamy z takiego brokera kurierskiego, gdzie on ma podpisaną umowę z InPostem i zamawiamy tam po prostu kuriera i płacimy za to mniej. No i magazyn i księgowość mamy w jednym oprogramowaniu. Tych oprogramowań jest mnóstwo, bo musisz mieć pod kontrolą tego, ile tych książek jest. Jeżeli masz ich 20 na stanie, jakaś książka zejdzie, no to musi się zrobić 19 widoczne na sklepie i widoczne po stronie gdzieś tam systemu księgowego, księgowo-magazynowego. Mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, bo to jest coś, o czym moglibyśmy opowiadać 10 godzin. Natomiast no ważne jest to, żeby mieć program księgowy, magazynowy, no jakiś taki system do wysyłek. Plus fajnym rozwiązaniem tutaj przy okazji tego punktu powiem jest etykieciarka, czyli masz takie urządzenie, które drukuje etykietę, to naklejasz na paczkę i dzięki temu wszystko staje się prostsze. To można zautomatyzować, że po zamówieniu samo się to drukuje, naklejasz na paczkę i tyle. My tak mamy to zrobione i to jest rewelacja. No i punkt siódmy to jest zdobywanie ruchu organicznego, czyli na przykład to, co robię teraz, to jest pozyskiwanie klientów do naszego sklepu internetowego, czyli występuję na YouTubie. Organicznie znaczy bezpłatny, tak? Bo na SEO można wydawać na pozycjonowanie ogromne pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, tak samo jak na płatne reklamy. Natomiast no, nagranie tego, ustawienie tych lamp, Michał, który nas nagrywa, kamera, wszystko, mikrofon też kosztuje. Natomiast no, powiedzmy, że na YouTubie publikujesz film za darmo. Jeżeli opowiadam o tej książce, ściągnę ruch, 20 osób kupi tą książkę, no to jest coś, co robię, co sprawia, że te produkty się sprzedają. Instagramowe blogerki modowe, które pokazują się w ciuchach, też ściągają ruch na swoje strony internetowe, swoje sklepy i też sprzedają swoje produkty właśnie tym, że się tam pokazują. I też zrobienie zdjęcia na Instagram w ładnej sukience nie jest darmowe, bo trzeba się ubrać, umalować, pojechać w fajne miejsce, zapłacić fotografowi, kupić baterię do aparatu i tak dalej, no ale powiedzmy sama publikacja jest bezpłatna. I ten ruch organiczny to jest coś, co jest naszą bazą, jest jakimś takim stałym parametrem, który sprawia, że zarabiamy pieniądze. No i warto o to dbać. Punkt ósmy to jest ruch płatny. Czyli jeżeli uważasz, że ustawisz sklep internetowy, nikt cię nie zna, nikt cię wcześniej nie widział, nie masz unikalnych produktów i samo się coś zacznie kręcić, to to się tak nie dzieje. Czyli powiedzmy, wydajesz 10 tysięcy złotych na reklamę, zarabiasz 17 tysięcy złotych. Wydajesz 100 tysięcy złotych na reklamę, zarabiasz 250 tysięcy złotych. Strzelam tymi kwotami, to jest na razie nieistotne, w każdej branży to wygląda inaczej. Więc reklama dzieli się na reklamę w Google, reklamę na Facebooku, branża odzieżowa, modowa na Instagramie szczególnie. Wiele osób teraz sprzedaje na TikToku, na YouTubie. W związku z tym ten ruch płatny, który ściągamy na swoją stronę internetową, jest coś, co gwarantuje nam powodzenie w sprzedaży. Tylko na czym pitch polega? Jeżeli ja tą książkę kupuję, nie pamiętam ile ona kosztuje, powiedzmy za 20 zł w hurtowni, a sprzedaję za 22 i mam 2 zł na tym zysku, no to nie jestem w stanie puścić reklamy, która za kliknięcie będzie kosztowała 5 zł, no bo będę dokładał do tej książki więcej niż zarobię na jej sprzedaży. Tak? W związku z tym, jeżeli masz produkt, gdzie kupujesz coś za 500, a sprzedajesz za 1200 i te 200 możesz przeznaczyć na reklamy, no to zarabiasz 500 na czysto. Na tym polega reklamowanie się w internecie, że musisz mieć duży bufor marży, żeby móc zjadać ten zysk, twoją marżę powiedzmy z reklamą. I punkt numer 9, do którego teraz przejdziemy, to są pracownicy. Na początku, kiedy prowadzisz sklep internetowy, większość rzeczy trzeba robić samemu, czyli samemu szukasz produktów, samemu dodajesz produkty, samemu wybierasz sklep internetowy, samemu dodajesz jakieś wtyczki, samemu robisz promocje, samemu wysyłasz, wystawiasz faktury, zwroty, korekty, księgowość, magazyn itd. Później wybierasz sobie osobę do pomocy, która będzie twoim asystentem, asystentką i będziecie robili to razem, a wraz z rozwojem firmy, jeżeli zamówień będzie dużo, no to już potem są stanowiska specjalistyczne. Osobny człowiek, tak naprawdę do każdego z tych 10 punktów przy dużym sklepie internetowym trzeba mieć osobno pracownika, czyli jeden do ruchu płatnego, jeden do ruchu organicznego, jeden do księgowości magazynu wysyłek, czyli inne osoby też do wysyłki, osoby, które pakują, wysyłają, inna, jedna osoba od programowania, czyli od obsługi sklepu internetowego, powiedzmy, jedna osoba od Amazona, od Allegro i tak dalej, obsługa klienta, więc tak jak widzisz, potem do każdego z tych punktów jest baza specjalistów i te drzewo tych punktów się rozrasta potem. Więc pracownicy. No i na koniec w punkcie 10 mamy rozwój, czyli tak jak widzisz, te pierwsze 9 punktów składa się z ogromnej kategorii kolejnych punktów, do których można by było przejść, ale nie mamy teraz na to czasu. W związku z tym każdy tych punktów musisz zgłębiać. Jak wyszukiwać produkty, skąd zamawiać te produkty, w jakich cenach, jakie marże do tego doklejać, jak puszczać płatne reklamy, jak robić darmową promocję, powiedzmy bezpłatną, jakie wtyczki dodawać do sklepu, żeby ta konwersja zakupów była wyższa, jak analizować dane, które są w sklepie. Jest mnóstwo rzeczy, których się trzeba nauczyć. No i teraz jak to zrobić? Oglądasz taki film i rozmawiasz ze mną i zobacz, że ten film trwa ileś tam minut, oglądasz go i dowiedziałeś się jakichś takich podstawowych rzeczy. No i teraz wiesz, że musisz wiedzieć to, to, to i to. Więc poznajesz osobę, która prowadzi sklep internetowy i mówisz, słuchaj, gdzie zamawiasz kartony, gdzie kupiłeś etykieciarkę, jak połączyć etykieciarkę ze sklepem internetowym, tak żeby drukowało się to automatycznie. W jaki sposób pakujesz przesyłki, żeby się w zimę, jak jest mokre i tak dalej, to nie ubrudziło. Czy dodajesz jakieś krówki do zamówienia, czy nie. A czy jak dodawałeś katalog, czy ludzie dzwonili na ten katalog. Czy jak dawałeś ulotkę, czy dzwonili, czy nie. I to jest coś, co musisz zdobywać w trakcie prowadzenia swojego, tą wiedzę w trakcie prowadzenia swojego sklepu internetowego i najprościej jest właśnie robić to z ludźmi, którzy już prowadzą e-commerce. Jak nie znasz ludzi, którzy prowadzą sklepy internetowe, no to poznaj po prostu tych ludzi. Nie jest to trudne. Wystarczy przyjść na jakiekolwiek spotkanie branżowe, na jakąkolwiek konferencję o e-commerce, marketingu, reklamach, czymkolwiek. Będzie mnóstwo ludzi, którzy prowadzą sklepy internetowe. Zakoleguj się z nimi po prostu i zacznij działać. Jest wiele też poradników przez te strony, które prowadzą, sprzedają sklepy internetowe, więc myślę, że sobie poradzisz. Mnóstwo moich znajomych prowadzi sklepy internetowe, przychodzą na nasze wydarzenia z inwestowania w nieruchomości, więc jak chcesz ich poznać, to zapraszam na różne wydarzenia, szczególnie na Akademię Sourcingu i na zjazd absolwentów. Na start, jeżeli chodzi o książki, polecam Ci właśnie tą książkę legendarną Briana Tracy'ego Psychologia Sprzedaży, ponieważ ta książka to jest podstawa dla osób, które chcą zacząć handlować. Jedyna rzecz, z którą Cię zostawię na koniec tego odcinka, to jest to. Musisz wiedzieć przede wszystkim, co znajduje się w tej książce, czyli jak sprzedawać. Po drugie, sprzedać swój produkt bez żadnego sklepu internetowego, bez Allegro, bez Amazona, bez eBaya i zobaczyć, czy jeżeli kupiłeś sukienkę za 50 zł i sprzedałeś ją za 90 zł i zarobiłeś 40 zł, czy rzeczywiście ktoś chciał ten produkt kupić. Bo jeżeli chce go kupić, to sklep internetowy zakładasz tylko po to, żeby kupiło go więcej klientów w internecie, żebyś swoich znajomych mógł odsyłać na stronę sklepu. Jeżeli najpierw założysz sklep, najpierw wsadzisz tam produkty i nikt nie będzie chciał tego kupić, no to cała operacja będzie bez sensu. Będziesz musiał szukać nowych produktów. Dlatego najpierw sprzedaj te produkty znajomym, ich znajomym, a potem dopiero jeżeli to będzie szło, ludzie będą tego chcieli, dopiero załóż sklep internetowy. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał i chcesz, żebyśmy nagrywali więcej odcinków na temat tych 10 punktów, które tutaj pokazaliśmy, to napisz proszę w komentarzu, co Cię interesuje i albo nagram ten odcinek ja, albo poproszę swoich znajomych z dużo większymi sklepami o to, żeby taki odcinek ze mną nagrały. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Albrecht. Cześć.